Kochani, dziś tak jak pastor mówił, będę kontynuował temat. A pamiętacie, co było 2 tygodnie temu? Ktoś pamięta? Ja pamiętam, bo zapisałem. Ja bym chciał przypomnieć o 7 punktach, o których była tutaj mowa. Kto to tak naprawdę jest uczeń? I uczeń kocha Boga, tak? Drugi punkt to uczeń kocha ludzi, uczeń prowadzi Boży styl życia, uczeń kocha dzieli się Jezusem, uczeń kocha Bożą rodzinę, uczeń kocha Boże Królestwo, uczeń kocha hojność, czyli kocha dawać. Wiecie, te 7 punktów powoduje, że muszę sobie zadać pytanie, czy jestem uczniem Jezusa Chrystusa, o jakim mówi Biblia? Tak? Czy jestem uczniem, o jakim mówi Biblia? Kiedy spojrzymy na Biblię, to widzimy uczniów Pana Jezusa głoszących dobrą nowinę, do których Bóg się przyznawał poprzez znaki i cuda. Amen? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, jak Bóg w cudowny sposób wykorzystywał uczniów do tego, aby ludzie się zmieniali, do tego, aby ludzie byli uzdrawiani, do tego, aby ludzie mieli nowe życie. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do ciebie takie potężne pragnienie służenia innym ludziom. Przychodzi do ciebie coś niesamowitego takiego, że zaczynasz się modlić, wołać do Pana: Panie, ja chcę być uczestnikiem Twojego dzieła, chcę widzieć, jak Ty działasz wśród ludzi, chcę widzieć, jak wspaniałe rzeczy się dzieją. Modlisz się tak jakiś czas i nagle, kiedy siedzisz przed telewizorem, czy nie wiem, przed komputerem, nagle dzwoni do ciebie telefon. Ktoś potrzebuje Twojej pomocy. Znasz tego człowieka. Wiesz, że ma mały problem. Wiesz, że kiedy spotkasz się z nim sam na sam, to grozi ci pewne niebezpieczeństwo, ponieważ ten człowiek ma, że tak delikatnie powiem, problem z opętaniem demonicznym. Widziałeś go w akcji. I oto dzwoni do ciebie wieczorem i mówi: potrzebuję pomocy twojej. Przyjdź, spotkaj się ze mną. Ty przez chwilę wahasz się, ale idziesz. Idziesz i kiedy się z nim spotykasz, zostaje ci tylko jedna myśl w głowie. Jak mam mu pomóc? On już prawie błaga ciebie, żebyś mu pomógł. Jak mogę mu pomóc? I słyszysz z tyłu głos taki cichy. Przyprowadź go do mnie, pod krzyż. Odważnie przyprowadzasz go pod krzyż Jezusa. Parę dni później ten człowiek zostaje uwolniony. Widzisz, jego życie się zmienia. Halleluja. Fantastyczne, nie? Coś niesamowitego, prawda? I na pewno myślisz sobie, że mnie to nie dotyczy. No ja nie dam rady, ja nie jestem z tej strony. Ja nie potrafię. To chcę ci powiedzieć, że to nieprawda. Nie ma nic wspanialszego, kiedy widzisz człowieka, gdy zmienia się jego życie. Nie ma nic piękniejszego, kiedy widzisz, kiedy człowiek pod wpływem Ducha Świętego rodzi się na nowo. Kiedy widzisz człowieka, który jest uzależniony od jakichkolwiek nałogów, alkoholu, nikotyny, kiedy widzisz, jak on zmienia się nie do poznania. Nie ma nic piękniejszego. Moi drodzy, wszędzie tam, gdzie głoszono Ewangelię, tam możemy spodziewać się działającego Boga. Amen? Wszędzie, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam na pewno działa Bóg. Mówi o tym nam wyraźnie Ewangelia Marka. Otwórzmy sobie Słowo Boże. Jest to mój ulubiony fragment Pisma Świętego. Muszę się do tego przyznać. Myślę, że każdy z nas ma jakieś ulubione fragmenty. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Marek pisze coś takiego. Od 15 wersetu. I powiedział im, mowa o Jezusie: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy, zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swojej ręce brać będą węże, a gdy nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Wspaniała obietnica. To jest nakaz dla uczniów Jezusa Chrystusa. Idźcie i głoście. Musisz sobie zadać dzisiaj pytanie, czy chcesz widzieć Boże dzieło w swoim życiu? Czy chcesz, aby Pan używał ciebie w swoim dziele? Bóg działa na całym świecie. Możemy o tym czytać, możemy czytać wiele świadectw, opowieści i czasami wydaje nam się to takie odległe, tak? Czasami dlaczego tam, a nie tu? Ale chcę ci powiedzieć dzisiaj, że Bóg chce użyć ciebie. Chce użyć mnie, ale chce użyć ciebie. Tam, gdzie jesteś, że ten kraj potrzebuje też ciebie, potrzebuje, to miasto potrzebuje ciebie. Twoja rodzina potrzebuje ciebie. Być może borykasz się też z pewnymi problemami i nie potrafisz sobie z nimi poradzić. To wierzę, że właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy Duch Święty da ci odpowiedź i rozwiązanie. To było tak w ramach wstępu. Bardzo długi wstęp. Bo to, co dzisiaj chcę dzisiaj powiedzieć, zatytułowałem takim krótkim skrótem. 3 razy R. Pierwsze R to są relacje. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że czasem ludzie dookoła nas uważają, że u nas to nic nie wolno. Zgadzacie się ze mną? Że wy macie prawa, zakazy, nakazy, że u was nie można pić, nie można palić, nie można robić tego, tamtego i jeszcze innych nie wiadomo jakich rzeczy. Ludzie mają taką, tak, kiedy spotykają się z nami, bo ty jesteś taki, no tobie nic nie wolno. Jest tak, nie? Kiedy spojrzymy na Biblię i na Boże kobiety i Bożych mężów, to zobaczymy, że mieli jedną, ale bardzo istotną cechę. Wiecie, co to było? Były to relacje z Najwyższym. Kiedy spojrzymy na nas, jak oni rozmawiali z Bogiem. Odkryłem niedawno, wiecie, ja praktykowałem pewne rzeczy, ale niedawno odkryłem nieprawdopodobną prawdę. Oto, jak nie masz relacji z Jezusem, to jesteś jak stolarz bez piły. To jesteś jak mechanik bez narzędzi. To jesteś jak piłkarz bez piłki. Jak nie masz relacji z Chrystusem, to jesteś kaznodzieja bez Biblii, tak bym to nazwał, kaznodzieja Boży bez Biblii. To jest nieprawdopodobne. Wszystkie Ewangelie wskazują nam na jedną ważną sprawę, na relacje. Pan Jezus miał nieustanne relacje ze swoim Ojcem. Mamy wiele fragmentów Słowa Bożego, które mówią o tym, że Jezus udawał się na osobność. My relacje nazywamy modlitwą, ale myślę, że Jezusowi nie chodziło o to, żebyśmy się modlili jakimiś rytułami. Jakieś rytualne modlitwy cały czas. I kiedy otworzymy Mateusza 6:5 i przeczytamy modlitwę pańską, otwórzmy sobie tam, to zobaczymy, czym tak naprawdę jest relacja z Bogiem. Czy to nowe tłumaczenie troszeczkę inaczej, nawet jak się czyta, muszę wam powiedzieć, modlitwę pańską w tym nowym tłumaczeniu, to człowiek zapomina się i jak w pamięci zaczyna czytać. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. I czytamy tutaj od 5 wersetu, 6 rozdział, 5:13, czytamy tak. Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą chwałę, całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się tak, jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twe królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy tak, jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Troszeczkę inaczej to brzmi. Myślę, że Pan Jezus nie chciał właśnie, abyśmy modlili się w sposób rytualny tą modlitwą. Jest to modlitwa pełna uwielbienia, pełna chwały, a zarazem zdania się na prowadzenie w uległości i pokorze. Amen. Zgodzicie się ze mną? Jezus pokazuje w tej modlitwie chwałę Boga, Ojca i to, że tylko Jego wola się liczy. Moi drodzy, pewne jest to, że chrześcijaństwo nie polega na tym, aby przestrzegać takich czy innych zasad. Zgodzicie się ze mną? Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby przestrzegać takich czy innych zasad. Chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że człowiek powraca do relacji z Najwyższym dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Amen? Ja to jeszcze raz powtórzę. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że człowiek powraca do relacji z Najwyższym dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. I to jest nieprawdopodobne. Nic nie musisz. List do Galatów. Paweł do Galatów pisze tak. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbność, brak troski o jedność, zawiść, chęć, mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy tych rzeczy się dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem, też postępujemy. Halleluja. Paweł zachęca nas do życia w duchu. Czyli ja rozumiem to w taki sposób, że do życia w relacji z Duchem Świętym. Bo bez relacji z Duchem Świętym nie jesteśmy w stanie żyć w duchu. A lepiej to zrozumiemy, kiedy zobaczymy na relacje małżeńskie. Drogie żony, na razie drogie żony, czy jak wychodziłyście za mąż, tak, to na ścianie, kiedy mąż wszedł do domu, na ścianie napisane wielkimi literami, takie są twoje prawa. To ci wolno, a tego ci nie wolno. Czy tak było? A drodzy mężowie, czy... O, ktoś tam kiwa głową, że tak... Drodzy mężowie, a czy wy też wypisaliście dla swoich żon prawa, nakazy i zakazy? No nie. Nie. Pewnie, że nie. A mimo to, drodzy mężowie, czy zdradzamy swoje żony? Nie zdradzamy swoich żon. Dlaczego? Dlaczego ja swoje żony nie zdradzam? Ponieważ ją kocham. Dlaczego ja nie robię pewnych rzeczy złych w małżeństwie? Ponieważ kocham moją żonę, mam z nią relacje, mam z nią dobre relacje. Tak, kochanie? Miała być na szkółce dzisiaj. Tak? Ponieważ kochamy swoich współmałżonków, my nie potrzebujemy praw. Nie potrzebujemy, żeby nam żona mówiła, to ci wolno, tego ci nie wolno, masz zakaz wychodzenia z domu, masz zakaz zdradzania mnie, masz zakaz picia, masz zakaz wszystkiego. Ja żonie też tego nie muszę mówić. To samo dotyczy relacji z Duchem Świętym, kochani. Jeśli masz relację z Duchem Świętym, to ty nie musisz się martwić, co ci wolno, czego ci nie wolno. Bo Duch Święty ci sam pokaże. Wiecie, nasze chodzenie z Duchem Świętym, nasze relacje z Duchem Świętym mają piękne skutki uboczne. Zwyciężamy nad grzechem. Amen? To jest skutek uboczny, którego diabeł nie cierpi. Mamy zwycięstwo nad grzechem. Mamy zwycięstwo nad problemami. Bo kiedy jesteś z Duchem Świętym, kiedy masz z Nim relacje, to przychodzą problemy, bo nie ma czegoś takiego, że nie ma problemu. Przychodzą problemy i co? Odbijają się od ciebie. Trochę tam przygną, ale wstaniesz, halleluja i do przodu. Jak mówi jeden człowiek. Tak? Czasem jest tak, że nasze życie wygląda jak sinusoida, tak? Góra, dół, góra, dół. Cię długo się nad tym zastanawiam i myślę, tak delikatnie powiem, że tak jest dlatego, że nie radzisz sobie z grzechem, jeśli nie radzisz sobie z jakimś nałogiem, jeśli nie radzisz sobie z czymkolwiek w życiu, to prawdopodobnie twoje relacje z Panem są słabe, tak delikatnie mówiąc. Mówię to na zasadzie własnego doświadczenia. Im więcej Boga, im więcej relacji, tym ja jestem lepszy. Wiecie, tu nie chodzi o relacje przy okazji. Tu nie chodzi o to, że rozmawiam z Bogiem, jak myję talerze, jak idę piwnicę sprzątać, jak pracuję przy samochodzie. Bóg wymaga od nas czegoś więcej. Troszeczkę więcej. Bóg wymaga od nas, abyś poświęcił czas tylko dla Niego. Intymny czas z Bogiem. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś w pewnej grupie chłopaków zaproponowałem, żeby zaczęli poświęcać więcej czasu na relacje z Panem. Żeby oddzielili się gdzieś tam w komorze, oddzielili się i mieli czas tylko dla Pana. Efekty są nieprawdopodobne, muszę wam powiedzieć. Bóg działa. I Bóg może zadziałać w twoim życiu. Im więcej będziesz w relacjach z Bogiem, tym więcej zadziała w twoim życiu. Jeremiasz mówi tak. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Musisz mieć relacje, jeśli chcesz zobaczyć wielkie rzeczy. Relacje z Chrystusem uważam za najważniejsza, jaka może być w życiu chrześcijanina. Bo kiedy są dobre relacje, to rodzi się drugie R. To z niego wypływa, z relacji wypływa drugie R. Rozwój. Chcesz się rozwijać. W ostatnim czasie słyszymy bardzo wiele na ten, słyszeliśmy tutaj z tego miejsca bardzo wiele na temat rozwoju. Słyszeliśmy, że rozwój wprowadza zmiany. Gdy się rozwijamy, to nic nie pozostaje takie same. Po prostu rozwój zmienia nas na lepsze. Apostoł Paweł w swoim liście do Filipian pisze tak. Jestem ciekaw, czy ja to teraz to znajdę, bo w domu zastanawiałem się, czego nie zaznaczyłem. Trzeci rozdział od 12 wersetu. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Paweł ciągle dążył. Mimo, że miał niesamowite wykształcenie teologiczne, mimo, że miał fantastyczne doświadczenie, Paweł cały czas dążył. A dążenie to rozwój. Dążenie to cały czas rozwijanie się. Rozwój to często wysiłek i wiele wyrzeczeń, ale dobrą nowiną jest to, że jeśli poprzez relacje pozwalasz kontrolować swój rozwój Duchowi Świętemu, to osiągniesz o wiele więcej, niż to zrobisz sam. Amen. Jeśli masz dobre relacje z Chrystusem i pozwolisz Duchowi Świętemu, aby cię prowadził, to twój rozwój będzie pewny. Wiecie, ludzie dzisiaj, też wielu z nas, nie? Uczymy się, awansujemy, rozwijamy się zawodowo, kończymy jakieś szkoły po to, żeby pozwoliły nam wystartować i to jest dobre. Warto to robić. Ja jednak chciałbym nas zachęcić dzisiaj do tego, abyśmy zainwestowali w rozwój duchowy. Zainwestowali w siebie po to, byśmy mogli wydawać, byli wydajniejsi w pracy dla Chrystusa. Z własnej autopsji wiem, że to spowoduje, że nagle zaczniesz stawiać ogromne kroki w życiu duchowym, ale też w życiu zawodowym. I to jest nieprawdopodobne. Nawet jeśli początek niekoniecznie wydaje się jakby, że tak powiem, pozytywny. Jakiś czas temu, mam nadzieję, że teraz się nie popłaczę, bo jak w domu to czytałem, to łezka mi się pokazała. Jakiś czas temu chciałem się rozwijać, chciałem czynić coś dla Pana, a byłem w miejscu, w którym nie do końca było to możliwe. I przez przypadek pewnego dnia zadzwonił do mnie telefon, czy chciałbym pomóc w budowie. Oczywiście wierzę, że nie był to przypadek. Wierzę, że to Duch Święty jakby poprowadził brata Krzysztofa, żeby zadzwonił do mnie, żebym przyjechał tutaj pomagać w budowie. Krzysiek wtedy nie wiedział, że ja stoję przed Panem i wołam właśnie do Niego: Panie, chcę więcej, chcę widzieć więcej, chcę się rozwijać, a nie mam gdzie. Aczkolwiek mieliśmy już rozmowę w nieco większym mieście, wiecie, większy zbór, większe możliwości, tak się wydawało, ale Bóg chciał czegoś innego. I w taki sposób znalazłem się tutaj. Bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się tutaj z braćmi, z siostrami i bardzo, bardzo szybko zakochałem się w tym miejscu, w tym zborze, gdzie minęło 11 lat, a ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Jakiekolwiek by nie były trudności, jeśli masz w sercu rozwój, Bóg poprowadzi cię w miejsce, o którym byś nawet nie śniła. Wiecie, pamiętam też takie, jeszcze jedna taka historia z mojego życia, troszkę jeszcze później, wcześniejsza. Pamiętam, jak się nawróciłem i byłem w takim, byłem w ośrodku wtedy i mieszkałem w pokoju z takim starszym panem, pan Stasiu. I on, wiecie, on był po wielu problemach życiowych, tak? Ja też miałem dużo takich problemów, ale on był po wielu problemach takich i on nie potrafił, że tak powiem, koło siebie zadbać. No, mnie to na początku nie przeszkadzało, tak? Dopóki wychowawcy w tym ośrodku nie przyszli i nie zaczęli oceniać porządki w naszych pokojach, nie? I to było takie trochę trudne dla mnie. Ja, człowiek z ulicy, dopiero co się nawrócił, no miałem takiego, że tak powiem, małego nerwa, że ten człowiek nie potrafi sobie ze sobą radzić. No i jak to bywa zwykle, wszędzie narzekałem na tego człowieka. Wszędzie marudziłem, że to ja mam takie słabe oceny, dlatego że to przez niego. Aż pewnego dnia podszedł do mnie pewien brat I mówisz, jak ty tak narzekasz. A ja ci coś powiem. A może ten człowiek chce, żebyś ty mu służył. Może Bóg cię powołuje do tego, żebyś ty właśnie jemu jako pierwszemu służył. Będzie to był jak grom z jasnego nieba. Ja wiedziałem, że Duch Święty przez tego człowieka przemówił. Ten człowiek już nie był dla mnie panem Stasiem. Ten człowiek był dla mnie panem Stanisławem i od tamtej pory mieliśmy najlepszy pokój w ośrodku. Wiecie, to nie on się zmienił. To ja się zmieniłem. I to był pierwszy krok w moim rozwoju. Do tego, żeby przybliżyć się do Pana. Kiedy twoje relacje są na właściwym miejscu i kiedy jesteś prawidłowo prowadzony przez Ducha Świętego w rozwoju, to jakby urodzi się trzecie R. Wiecie, dzisiaj to może brzmi inaczej, ale ja tak po chłopsku mówię. Trzecie R to robota. Bierzesz się do roboty. Tak, kiedy się rozwijasz, to nie rozwijasz się po to, żeby siedzieć w kościele tylko na krześle i wiedzieć więcej. Nie rozwijasz się tylko po to, żeby przychodzić raz w niedzielę na nabożeństwo. Jesteśmy powołani do tego, aby pracować na niwie pańskiej. Aby pracować każdego dnia. Jesteśmy powołani do tego, tak jak uczniowie Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, szli, głosili Ewangelię, to my jesteśmy tak samo powołani. Być może wokół ciebie, wokół twojej rodziny, wokół twojego miejsca zamieszkania są ludzie, którzy potrzebują pomocy, twojej pomocy. Nie musisz od razu mówić im o Jezusie, ale może pójdziesz, pomożesz mu, pokażesz mu swoim życiem, że jesteś Chrystusowy. To jest ta robota. Robota kojarzy się z czymś ciężkim. Trzeba wstawać rano do roboty, tak się mówi czasami. Czasami jest ciężko wstawać. Ja czasem wstaję o 5 rano, a wiem, że niektórzy wstają o 3. Nie jest to łatwe, ale jeśli w twoim życiu są odpowiednie relacje, właściwy rozwój, to ta robota sama będzie przychodzić. Uwierz mi, coś o tym wiem. Kochani, tak żebyśmy zapamiętali. Relacje, czyli komunikacja z Bogiem. Rozwój, pozwól Bogu, aby cię prowadził. I robota, dziel się Jezusem Chrystusem. Dziel się tym, co masz w sercu, a masz Jezusa. Amen. Powstańmy.